Rozdział 15. Nieproszone towarzystwo. Sahaka handlowała głównie z krainami na północy i wschodzie, za Morzem Aduna, a w dokach było to bardziej oczywiste niż w pozostałych częściach miasta. Danyla zaskoczyły rozmiary zacumowanych tam egzotycznych statków i sama ich liczba. Maszty falowały niczym wielki las bezlistnych drzew, rozciągający się od strony wybrzeża po szerokiej zatoce Arwis. Niewolnicy z domu gildii odwiązywali kufry podróżne z tylnej części powozu i zdejmowali je z pomocą dwóch osobistych niewolników Ahatiego. Danyl zauważył, jak bacznie Ahati się temu przygląda. Kraliański mag zdjąłby kufry, posługując się magią. Sahakanie jednak nie zajmowali się pracami służby. Niewolnicy używali lin i korby wbudowanej w tym celu w tył pojazdu. Obserwując jednak, w jaki sposób czterech szczupłych mężczyzn z trudem podnosiło ciężkie kufry, Danyl podejrzewał, że ich pan i tak wspomaga ich magią. Kufer Ahatiego musiały nieść dwie osoby. Bagaż Tayenda był podobnych rozmiarów. Danyl miał znacznie mniejszy. Czasami konieczność noszenia przez całe życie określonego stroju ma swoje zalety, pomyślał. Wziął jednak z sobą dodatkowy kufer, a raczej dużą skrzynię, z przyborami do pisania, notesami i miejscem na wszelkie zdobyte zapisy i przedmioty. Uwagę Danyla odwróciło westchnienie. Popatrzył na Merię, której zasępiony wzrok tylko nieznacznie złagodniał, gdy napotkała jego spojrzenie. Asystentka nadal miała mu za złe, że ją zostawia. Prawie nie zamieniła z nim słowa, od kiedy dowiedziała się, że Tayent również wybiera się na wyprawę. Zwalczył pokusę, by zerknąć na Tayenda. Ambasador Elaine stał obok Danyla, delikatnie kołysząc się w swoich wyszukanych, drogich butach. Danyl prawie z nim nie rozmawiał po tym, jak wrócił z domu Ahatiego i zapytał byłego ukochanego, dlaczego chce z nim jechać. Och, ambasadorze, powinienem dowiedzieć się jak najwięcej o tym kraju, odpowiedział Tayent. W Arwis widziałem już prawie wszystko. Pora zobaczyć coś poza murami miasta. Danyl nie słyszał też, by Tayent i Merija z sobą rozmawiali. A skoro większość mieszkańców domu gildii nie odzywała się do siebie, było tam bardzo cicho. Zastanowił się nad wymówką Tayenda. Czy nie kryło się za nią coś więcej? Wątpię, że jedzie z powodu zainteresowania moimi badaniami. A może jednak, jeśli wie o kamieniu magazynującym, możliwość istnienia lub stworzenia kolejnego może interesować go tak samo jak mnie i Ahatiego. Ale skąd miałby wiedzieć o kamieniu? Nie mówiłem mu. Ahati na pewno nie. Może Tayent chciał towarzyszyć im z innego powodu. Dał do zrozumienia, że wie o zainteresowaniu Ahatiego Danylem. Czyżby próbował nie dopuścić do tego, by Danyl i Ahati zostali kochankami? Danyl zmarszczył brwi. Dlaczego miałby to robić? Z zazdrości? Nie. Przecież to Tayent zdecydował, że nie jesteśmy już parą. Nigdy nie wspominał, że chciałby to zmienić. Tayent odchrząknął. Po chwili milczenia wziął oddech i odezwał się. Ambasadorze! Danyl niechętnie odwrócił się, by na niego spojrzeć. Czy na pewno nie masz nic przeciwko, żebym z wami jechał? Oczywiście, że nie, odparł Danyl. Na powrót zaczął przyglądać się niewolnikom. W poszukiwaniach Lorkina towarzyszyła im inna należąca do Ahatiego para niż tym razem. Danyl zastanawiał się, co stało się z Warnem. Po chwili jego myśli powróciły do towarzyszy, kiedy wyczuł, że przygląda mu się Merija. Odwrócił się do niej, ona zaś się uśmiechnęła. Zdziwiło go to. Uśmiech wyrażał rozbawienie i nie mógł pozbyć się odczucia, że to on jest jego przyczyną. Oto i kapitan, poinformował ich Ahati. Pomachał w kierunku statku, na który niewolnicy wnosili kufry. Był mniejszy niż otaczające go egzotyczne statki handlowe i przeznaczony wyłącznie dla pasażerów, ważnych pasażerów. Na burcie wyrzeźbiono nazwę Inawa, inkrustowaną błyszczącym w słońcu złotem. Na pokładzie stał Sahakanin, ubrany z elegancją, jakiej Danyl spodziewałby się po Ashakim, i czekał, aż wejdą po wąskim trapie rozciągniętym między nabrzeżem a statkiem. Niewolnicy zanieśli kufry do innego trapu w dalszej części statku. Pora się pożegnać, dodał Ahati. Danyl i Tajent odwrócili się w stronę Merii. Obdarzyła ich promiennym uśmiechem. Życzę wam udanej wyprawy, ambasadorowie i Ashaki, powiedziała uprzejmie, skinąwszy głową. W jej oczach zaś pojawił się porozumiewawczy, lekko uradowany błysk. Mam nadzieję, że nie będziecie działać sobie na nerwy. Czyli to ją tak rozbawiło, zadumał się Danyl. Do widzenia, mistrzyni Merio, odpowiedział. Wiem, że zostawiam dom gildii w dobrych rękach. Jej uśmiech przeobraził się w zrezygnowane spojrzenie. Dziękuję. Wycofała się w kierunku powozu i przegoniła ich gestem. Nie każcie kapitanowi czekać. Odwróciwszy się, Danyl podążył za Ahatim w kierunku trapu, po którym weszli na pokład. Przyszła pora na prezentację, kapitan zaś powitał ich na statku. Gotowy na wyjście w morze? Zapytał Ahatiego. Gotowy. Nie mamy chyba powodów, by z tym zwlekać, odparł Ahati. Oczywiście, że nie, zapewnił go kapitan. Odszedł, wykrzykując polecenia do niewolników. Ahati zaprowadził Danyla i Tajenda w bezpieczne miejsce, z którego mogli wszystko obserwować. To będzie miła odmiana od życia w mieście, powiedział Ahati, gdy statek odbijał od nabrzeża. Danyl skinął głową. Zbyt dużo już czasu minęło od mojej ostatniej podróży statkiem. Tak, to przygoda dla nas wszystkich, rzekł Tajent lekko spiętym tonem. Danyl zauważył, że jego były ukochany już lekko zbladł. Ahati uśmiechnął się do ambasadora Elaine. Jego uśmiech wyrażał wyrozumiałość, niemal czułość. Nagle Danyl uświadomił sobie, że Ahati chciałby Tajent z nimi podróżował. Wcześniej zakładał, że Tajent przyparł Ashakiego do muru politycznymi i społecznymi argumentami. Odwrócił się w stronę Elańczyka. Daj znać, jeśli będziesz potrzebował pomocy. Zaofiarował się. Tajent skinął głową w podziękowaniu. Mam leki, które polecił mi Ahati. Jako twój przewodnik mam obowiązek dopilnować, by podróż nie była zbyt uciążliwa. Zwrócił się do niego Ahati. Ale pamiętaj, leki mogą również mieć inne działanie. Tajent przechylił głowę. Pamiętam o tym. Ja chyba usiądę. Podszedł do oddalonej o kilka kroków ławki. Danyl opanował chęć spojrzenia na Ahatiego w poszukiwaniu oznak. Sam nie wiedział czego. Może chciałby, aby z Tajendem również łączyło go coś więcej niż przyjaźń. Może już łączy. A może to zazdrość spowodowała, że Tajent ostrzegał mnie przed Ahatim. A nie bądź śmieszny. Kiedy statek coraz bardziej oddalał się od brzegu, Danyl złapał się na tym, że chciałby, aby Ahati lub nawet Tajent zaczęli jakąś rozmowę, żeby coś oderwało jego uwagę od rodzących się w jego głowie podejrzeń. Skoro żaden z nich się nie odezwał, sam zaczął się zastanawiać nad tematem rozmowy. Był pewny, o czym chce rozmawiać, jednak w obecności Tajenda nie mógł poruszać kwestii, na których temat chciał uzyskać informacje dzięki tej wyprawie, na wypadek, gdyby Elańczyk nie wiedział o kamieniu magazynującym. Po chwili Ahati gestem wskazał na brzeże. Widzicie ten budynek? To jedna ze wzniesionych ponad 200 lat temu rezydencji, której nie wybudowano w sahakańskim stylu. Zbudowali ją... Danyl odetchnął z ulgą. Dziękuję ci, Ahati, pomyślał. Chociaż podejrzewam, że chyba właśnie skazałeś się na przerywanie milczenia informacjami historycznymi przez resztę podróży. Przynajmniej jest to jakieś rozwiązanie, kiedy zapadnie niezręczna cisza. Lilia zawsze myślała, że więzienie miało między innymi sprawić, by jedynym zajęciem więźnia było zastanawianie się nad swoim przestępstwem. W moim wypadku to chyba nie działa. Zadumała się. Spędziłam już mnóstwo czasu, żałując, że nauczyłam się czarnej magii i czując się z tego powodu jak idiotka. Ale znacznie więcej czasu poświęciłam rozmyślaniom o Naki, a przez to czuję się jeszcze gorzej. Nawet gdy próbowałam myśleć o czymś innym, szczególnie o tym, czy znaleziono już zabójcę mistrza Leidena, wiedziała, że tak naprawdę martwi się o Naki. Skoro gildia nie znalazła dowodu na to, że to ona zabiła Leidena, stwierdziła, że rzeczywiście tego nie zrobiła. Ze względu na Naki miała nadzieję, że ktoś jednak odkryje prawdę. Jeżeli odnaleziono by zabójcę, ktoś z pewnością by mi o tym powiedział. Nie zmieniłoby to jej kary, bo dostała ją za nauczenie się czarnej magii, ale przynajmniej Naki przestałaby ją nienawidzić. Czarny mag Sonea by mi powiedziała, pomyślała. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby zrobiła to Naki. Może będzie mnie regularnie odwiedzać. Nie, lepiej nie robić sobie nadziei. 10 lat to długo. Jeśli jednak mnie kocha, tak jak ja ją, na pewno mnie odwiedzi. Starała się myśleć o czymś przyjemniejszym, coś jednak zawsze psuło jej nastrój. Czuła się jak wtedy, gdy były w palarni i wydawało jej się, że ktoś ją obserwuje. Jej umysł zawsze powracał do bardziej ponurych myśli. Czasami próbowała znaleźć sobie zajęcie i chodziła po pokoju, przykładając ucho do bocznych drzwi. Czasami słyszała też, jak kobieta za ścianą nuci do siebie. Kiedy po raz kolejny wróciła do okna, do którego przysunęła krzesło, oparła się na parapecie. Przynajmniej widok od czasu do czasu się zmieniał, nawet jeśli był to tylko przelatujący ponad drzewami ptak czy cienie padające pod różnym kątem w miarę leniwie upływających godzin. Patrzenie na wnętrze pokoju stawało się coraz bardziej nie do zniesienia. Z zamyślenia wyrwało ją pukanie do drzwi wejściowych. Usiadła wyprostowana i wbiła w nie wzrok. W okienku zobaczyła czyjąś twarz, która po chwili zniknęła. Zamek lekko stuknął. Drzwi się otworzyły. Do środka wszedł Welor, niosący w rękach tacę. Nie jestem za bardzo głodna. Dobry wieczór, mistrzyni Lilio, powiedział, stawiając tacę na stole. Twój posiłek i jeszcze coś, co ci obiecałem. Wyjął trzymane pod pachą 2 prostokątne, twarde przedmioty. Serce podskoczyło jej w piersi, gdy je rozpoznała. Książki. Zanim zdała sobie z tego sprawę, była już na nogach i ruszyła w jego kierunku. Uśmiechnął się szeroko, kiedy wzięła od niego książki. Pochodzą z biblioteki Gwardii, powiedział Welor. Może nie będą tak interesujące jak książki na temat magii, ale znajdziesz w nich kilka ciekawych historii. Przeczytała tytuły i poczuła lekki zawód. Na jednej z okładek widniał napisany drobnymi literami tytuł Bitwy floty win przed przymierzem, a wokół ozdobnej obwoluty drugiej z nich strategie skutecznej kontroli tłumu w czasie procesji i zbiorowych wydarzeń. Spojrzawszy na Welora, zauważyła, że przygląda się jej z wyczekiwaniem i miała nadzieję, że udało jej się ukryć rozczarowanie. Dziękuję, powiedziała. Tylko tyle jestem w stanie przynieść, wyjaśnił. Dopóki nie będę miał wolnego dnia. To więcej niż mogłabym się spodziewać, powiedziała, patrząc w dół. Cóż, mamy dopilnować, byś czuła się komfortowo, wzruszył ramionami. Jeśli ci się spodobają, przyniosę więcej. A może moja żona lubi te przygodowe romanse. Nie wiem, czy w nich gustujesz, ale na pewno zgodzi się, żebym ci je pożyczył. Lilia uśmiechnęła się. Chętnie spróbuję, skoro jej zdaniem są dobre. Obdarzył ją szerokim uśmiechem. Bardzo je lubi, lekko się wyprostował. Zjedz, zanim wystygnie. Lekko się ukłonił i wyszedł. Skoro nie mogła nikogo obrazić, czytając w czasie obiadu, przejrzała w trakcie posiłku pierwszą książkę. Wstęp był długi i jałowy, a pierwszy rozdział niewiele lepszy. Nie wiedziała, czy podziwiać Welora za to, że przeczytał tak wymagającą książkę i mu się spodobała, czy też nie. Nie wszyscy mężczyźni wstępujący do gwardii potrafili czytać, a ci, których stać było na wykształcenie, ale poświęcili się karierze gwardzisty, zwykle robili to dlatego, że nie byli zbyt bystrzy, by dostać lepiej płatną pracę. Być może Welor jest wyjątkiem. Może służba w gwardii sprawia mu przyjemność. Ściągnęła usta w zamyśleniu. Dlaczego w takim razie skończył na tak niskim stanowisku jak strażnik więzienny? Będzie musiała rozwiązać tę zagadkę. A może to w ogóle nie była zagadka? Może to tylko wrażenie spowodowane faktem, że została zmuszona do życia w tak ograniczonym świecie? Skończywszy posiłek, wzięła książki i podeszła do okna. Kiedy jednak przechodziła obok bocznych drzwi, usłyszała 3 szybkie stuknięcia. Zamarła, po czym odwróciła się i spojrzała na drzwi. Serce wykonało 4-5 uderzeń i ponownie usłyszała pukanie. To szaleństwo. Najmniejszy odgłos z zewnątrz i od razu się denerwuje. Podeszła do drzwi, schyliła się i przyłożyła do nich ucho. Nie daj się zwieść temu, co powiedział o swojej żonie. Podobasz mu się. Lilia odskoczyła i zaczęła wpatrywać się w drzwi. Poczuła przypływ złości i wróciła pod nie. Myślisz, że kłamie? Że nie ma żony? Z drugiego pomieszczenia dobiegł stłumiony przez drzwi niski odgłos. Prawdopodobnie śmiech. Może nie ma, a może mówi ci o niej, żeby wzbudzić twoje zaufanie. Na pewno powiedział mi o niej, żebym nie odniosła mylnego wrażenia. Względem czego? Tego, że wyświadcza mi przysługi, że jest miły. Być może, ale uważaj. Jeśli zacznie ci się skarżyć na samotność, to nie zdziw się, jeżeli w zamian za te przysługi będzie się czegoś domagał. Lilia odsunęła się nieco od drzwi. Czy ta kobieta może zyskać coś na tym, że ona nie będzie ufać Welorowi? Dlaczego mi to mówisz? Po prostu chcę pomóc. Jesteś młoda, nigdy nie byłaś więziona. Chcesz czuć się bezpiecznie, ale nie powinnaś pozwolić, by to pragnienie przesłoniło ci niebezpieczeństwa płynące z sytuacji, w jakiej się znalazłaś. Lilia zastanowiła się nad słowami kobiety. Choć wzbudziły w niej niepokój, miały sens. Już czuję się w tym miejscu zbyt komfortowo, a to dopiero 2 dni. Mam na imię Lorandra, powiedziała kobieta. Pochyliwszy się, Lilia oparła głowę o drzwi. A ja, Lilia, jestem tu, bo od magów spoza waszego kraju wymaga się, by dołączyli do gildii lub przestali posługiwać się magią, powiedziała Lorandra. Nie widzę powodu, dla którego miałabym do niej dołączać, jeśli tego nie chcę. Choć Lilia wiedziała, dlaczego kobieta została uwięziona, nagle pomyślała, że nie było to do końca sprawiedliwe. Dlaczego magowie z innych krajów muszą dołączyć do gildii? Może gdyby tej kobiety nie zmuszano do dokonania wyboru pomiędzy gildią a ukrywaniem się, nie związałaby się ze złodziejami. A dlaczego ty tu jesteś? Zapytała Lorandra. Jeśli oczywiście możesz mi powiedzieć. Jestem tu, ponieważ nauczyłam się czarnej magii, ale to wszystko z głupoty. Nie spodziewałam się, że mi się uda. Kobieta na długą chwilę zamilkła. To tą magią posługują się ci w czarnych szatach? Zgadza się. Lilia kiwała głową, ale zorientowała się, że przecież Lorandra nie mogła jej zobaczyć, więc przestała. Czarni magowie Sonea i Kallen. Twoje moce też zablokowali? Tak. I mówisz, że nie spodziewałaś się, że ci się uda. Czyli próbowałaś się tego nauczyć. Tak. Powiedziano nam, że nie będziemy w stanie przyjąć takiej wiedzy, jeśli nie zostanie nam przekazana przez czarnego maga. Dlatego nie pomyślałam, że to, co robię, jest niebezpieczne. A zatem się pomylili. To chyba niezbyt sprawiedliwe. Próby nauki również są zabronione. Aha, dlaczego więc próbowałaś? Lilia z namysłem popatrzyła na drzwi. Pewnie nie powinnam rozmawiać z tą kobietą, ale z kim miałaby tu rozmawiać? Jeśli nie opisze jej, w jaki sposób nauczyła się czarnej magii i zachowa dla siebie swoje uczucie do Naki, to nie zdradzi Lorandrze niczego, czego zdradzać nie powinna. Poza tym Lorandra raczej nie byłaby w stanie wykorzystać ani przekazać nikomu informacji, które zdobędzie od Lilii. Wzięła głęboki wdech i zaczęła opowiadać. Lorkin nie do końca wiedział, dlaczego po prostu nie wyszedł z sali opieki i nie poszedł spać lub przynajmniej nie zignorował polecenia Kalii, by właśnie zacząć pracę. Kalia znajdowała mu tyle zajęć, że od 2 dni sypiał średnio 4 godziny na dobę. Bez wątpienia chciała go ukarać za to, że posłużył się swoimi mocami uzdrowicielskimi, nie wzbudzając wśród zdrajców niechęci do siebie, lecz wywołując niechęć wobec niej. Prawdopodobnie również nie chciała dopuścić do tego, by odwiedził i wyleczył młodego mężczyznę, cierpiącego na zimną gorączkę. Nie mogła jednak kazać mu pracować całą noc i w końcu musiała pozwolić mu odpocząć. Nie był zaskoczony, gdy przed pokojem mężczyzn zastąpiono mu drogę i poproszono o wizytę u chorego. Brak snu sprawił, że walcząc o odzyskanie sił po ostatniej próbie uzdrawiania, po chwili niemal zataczał się z wyczerpania. Zabrakło mu już mocy na odpędzenie zmęczenia. Jutro zignoruję wczesną porę, jaką wyznaczyła mi na pracę Kalia. Właściwie to pewnie nie będę miał zbyt wielkiego wyboru. Kiedy już zasnę, to podejrzewam, że obudzić mnie będzie w stanie jedynie zbliżająca się armia. Skręcił za rogiem i zmusił się, by iść dalej. Do pokoju mężczyzn było już niedaleko. Jeszcze tylko 100 kroków, a może 200. Coś dotknęło jego policzka. Podniósł dłoń, by to strząsnąć i jednocześnie zdał sobie sprawę, że nic nie widzi, a w powietrzu unosi się zapach warzyw i coś mocno zaciska się wokół jego ramion. Worek? Tak, to worek. Próbował ściągnąć go z głowy, ale coś uderzyło go w plecy i powaliło na ziemię. Instynktownie usiłował zaczerpnąć magii. Przecież wyczerpałem całą moc. Silne dłonie złapały go za ręce i założyły je za plecy. Wiedział, że nie jest w stanie nic zrobić. Skąd wiedzieli? A może to było zaplanowane? Może każąc mi pracować do późna, Kalia nie tylko chciała mnie ukarać. Ku zaskoczeniu Lorkina worek został zdjęty z jego twarzy, ale nie na tyle, by był w stanie zobaczyć cokolwiek oprócz podłogi i dwóch par nóg. Zaczerpnął świeżego powietrza. Był to jednak błąd. Przyciśnięto mu coś do ust i nosa. Jego nozdrza zaś wypełnił znajomy zapach. Choć złapał i wstrzymał oddech, do jego organizmu dostała się ilość leku, wystarczająca, by zmącić jego zmysły. Dyszał ciężko i zaczął tracić przytomność. Ostatnie, co usłyszał, to był niski, zachrypnięty głos, w którym pobrzmiewały odraza i satysfakcja. Jakież to było proste! Podnieście go, za mną!